przedmioty, no przede wszystkim te egzemplarze oręża, które tam widzimy, są bardzo nietypowe i typowe jednocześnie dla oddziałów partyzanckich. O co chodzi? Jeżeli mówimy tutaj o partyzantach, to tak jak już powtarzam wielokrotnie, partyzanci nie mieli żadnej fabryki partyzanckiej broni czy partyzanckich mundurów. Oni po prostu korzystali z tego, co akurat było dostępne, co mogli załatwić, by prowadzić swoją tam no, działalność, walkę, po prostu walkę. Więc broń jest potrzebna do walki. Więc jeżeli chodzi o oręż, który się zaopatrywali partyzanci, to był po prostu bardzo, bardzo przypadkowy. I tutaj właśnie widzimy taki przykład oręża, który absolutnie nie można powiązać ani z regularną Armią Czerwoną, ani też z regularnym niemieckim Wehrmachtem. Czyli możemy tak naprawdę wykluczyć jedną i drugą armię, która oczywiście w styczniu i lutym 1945 roku po tamtych okolicach uganiała się za sobą w tej z powrotem przez co najmniej 2 tygodnie. I oni rzeczywiście zostawili tam najwięcej przedmiotów po sobie. Natomiast tutaj w tym przypadku mamy przede wszystkim znalezisko tych dwóch pistoletów, rewolwer i pistolet dokładnie. One zostały znalezione w ziemiance, którą my identyfikujemy jako ziemiankę dowódcy. Dlaczego twierdzimy, że to była ziemianka dowódcy? Ponieważ jest najmniejsza ze wszystkich tych ziemianek, może pomieścić maksymalnie 2 osoby i to obozowisko składa się w sumie z 5 ziemianek. Jedna ziemianka to ewidentnie jest kuchnia po prostu, taka nawet półziemianka, jakby przykryta jakimś tam daszkiem, gdzie po prostu ci partyzanci sobie spożywali posiłki, czy przygotowywali te posiłki. 3 pozostałe to są takie większe ziemianki, które mogą pomieścić większą ilość ludzi, tak tam powiedzmy, że powyżej 5 ludzi. Natomiast jedna z nich przytulona do największej ziemianek, przepraszam, jest niewątpliwie ziemianką dowódcy. Pamiętajmy, że Alojzy Bruski był podporucznikiem, czyli był oficerem po prostu, a według regulaminów wszelkich wojskowych, gdzie partyzantka nasza, szczególnie AK, starała się naśladować te regulaminy Wojska Polskiego przed roku 1939. Także tutaj to próba naśladowania Wojska Polskiego, że nasza partyzantka, szczególnie AK, chciało wyglądać po prostu jak Wojsko Polskie sprzed wybuchu II wojny światowej. To był ten ideał naszych partyzantów, więc tutaj też naśladowana, że Bruski był zawodowym oficerem, więc dowódcą plutonu, więc w związku z powyższym w sumie takim plutonem tam w tym lesie dowodził, ponieważ jego oddział liczył 29 żołnierzy, więc mniej więcej rzeczywiście był w sile plutonu. I on miał tą ziemiankę, żeby wyróżniać się, żeby odpowiednio dowodzić tymi ludźmi. No, przeniósł po prostu jakby zwyczaje z tego Wojska Polskiego regularnego do tej działalności partyzanckiej. Także bardzo nietypowe 2 egzemplarze oręża zostały znalezione właśnie w tej ziemiance, którą my możemy uznać za ziemiankę dowódcy. Już nawet bez tych pistoletów tam w środku możemy powiedzieć, że ona należała do kogoś tam najważniejszego w tym obozowisku. I pierwszy egzemplarz jest dosyć taki nietypowy, ponieważ jest to rewolwer Lefusze, systemu Lefusze rewolwer, natomiast już nie zasilany amunicją trzpieniową, jak to miało miejsce w przypadku systemu Lefusze. Ten system pojawił się w 1824 roku, niejaki Kazimir Lefusze wymyślił amunicję tak zwaną trzpieniową, która była przełomem tak naprawdę i przetarła szlaki do amunicji, której dzisiaj używamy, do dzisiaj używamy, czyli amunicji centralnego zapłonu. I tak mniej więcej do 1850-70 roku ta amunicja trzpieniowa jest taką najpopularniejszą amunicją i rewolwery systemu Lefusze w związku z tym są bardzo popularne. Po czym jak pojawia się amunicja centralnego zapłonu, te rewolwery Lefusze sobie tam odchodzą, ale są też wersje właśnie tych rewolwerów produkowane na przełomie XIX-XX wieku, które już są zasilane tą nowoczesną, znaną nam dzisiaj amunicją centralnego zapłonu. I to jest właśnie taki egzemplarz. Czyli taki egzemplarz czasu przeżywania się to już amunicji tego systemu Lefusze, kiedy on już trącił myszką. W roku 1944 roku zaręczam, że ta amunicja Lefusze to już naprawdę była starość. To był totalny ramota i ktoś naprawdę zdesperowany mógłby tego używać. Natomiast z amunicją też był problem, to była amunicja 765, ale tego typu amunicja była naprawdę ciężko dostępna w czasach okupacji, szczególnie kiedy w ogóle ciężko było dostać jakąś amunicję, bo można było po prostu za amunicję dostać się na Gestapo, a potem wylądować gdzieś w Sztutowie. Więc w związku z tym było naprawdę ciężko tę amunicję przyjmować Lefuszeta, a drugi egzemplarz to jest taka zbrojówka VZ-28. To jest dosyć ciekawa historia tego pistoletu, ponieważ on jest wersją rozwojową czeskiej zbrojówki VZ-24. Czeska fabryka zbrojówki, kiedy Czechosłowacja już tam pojawiła się jako państwo w Europie, no miała taką fabrykę właśnie czeska zbrojówka, to taka czeska zbrojówka istnieje do dzisiaj, fabrykę zbrojeniową i ta fabryka opracowała pistolet, który był no, w tamtych czasach, w 1924 roku bardzo nowoczesnym pistoletem, to był CZVZ-24 i o dziwo ten pistolet stał się jednym z pistoletów, które wystartowały do przetargu na pistolety dla Wojska Polskiego. Ta słynna komisja pistoletowa, która wyłoniła w swoim efekcie w roku 1935 roku słynnego Wisa. Ona jej obrady doprowadziły przez 10 lat, doprowadziły do tego, że w końcu nasza armia dostała Wisa. Ale co było w międzyczasie? Otóż do przetargu wystartowała właśnie firma zbrojowka ze swoją VZ-24, którą specjalnie pod dyktando polskiej komisji przerobiono do modelu VZ-28. Zresztą jeszcze poza tym belgijska Fabryk Nacional wystartowała ze swoim High Power pistoletem. I w każdym razie no, skończyło się tak, że Wis wygrał przetarg. Natomiast czeska zbrojowka specjalnie starając się o tą pannę nadobną, czyli naszą armię, nasza armia wtedy uchodziła w tamtym czasie, w latach 20. za jedną z największych w Europie. Więc no, było o co walczyć, więc czeska zbrojowka przerobiła według naszego, pod nasze dyktando, ten VZ-24 do VZ-28, który no, tak naprawdę okazał ślepym zaułkiem historii tego pistoletu CZ, ponieważ powstał potem w międzyczasie VZ-27, który stał się tym słynnym pistoletem czeskiej armii, a potem niemieckiej. Natomiast ten VZ-28 właściwie trafił kulą w płot, bo nasza komisja skorzystała z propozycji polskiej, został wyprodukowany WIS, a ten VZ-28, żeby otrzeć łzy, kurczę, tej czeskiej zbrojowce, strona polska, nasza Straż Graniczna, świeżo utworzona w 1928 roku, zamówiła 230 egzemplarzy dokładnie takich pistoletów. I tylko nasza Straż Graniczna, dopinaną kaburą kolbą, tylko nasza Straż Graniczna miała takie pistolety. Więc w związku z powyższym możemy się spodziewać, że jako że Alojzy Bruski ukrywał się właśnie w Tczewie, tuż przed wsypą, tuż przed tym momentem, kiedy musiał uciekać do lasu właśnie i objąć dowodzenie oddziałem Świerki 101, prawdopodobnie to była broń dokładnie Bruskiego, którą on pozyskał gdzieś w Tczewie właśnie, gdzie znajdował się inspektora Straży Granicznej nasz, więc tam, że rzeczywiście natrafienie na pistolet czeskiej zbrojowki VZ-28, tak rzadki pistolet, bo wyprodukowany tylko w 230 egzemplarzach, prawdopodobnie mamy więc do czynienia z orężem Pruskiego. Natomiast trzeci egzemplarz to jest bardzo ciekawy pistolet maszynowy Ermy, to dokładnie konstrukcja niejakiego Vollmera, takiego uznanego za jednego z najbardziej genialnych niemieckich konstruktorów broni. I ten Vollmer, co ciekawe, jest ten jego pistolet maszynowy był protoplastą niemieckiego słynnego MP38, MP40, zwanego Schmeisserem, potocznie bardzo. I w każdym razie EMP 35 była typowym orężem używanym przez niemiecką policję oraz SS. Czyli głównie te właśnie ermy służyły do zwalczania ruchu oporu, konspiracji na terenach okupowanych, czyli na przykład do walki z polskim podziemiem. Co ciekawe, to jest dosyć rzadki pistolet maszynowy, bo tylko 10 tysięcy sztuk w sumie globalnie go wyprodukowano. Natomiast w tym przypadku tak często te właśnie ermy dostawały się w ręce naszej konspiracji, dlatego że oddziały przeciwpartyzanckie działające przeciwpartyzantom najczęściej wchodziły w konflikt zbrojny właśnie z tymi partyzantami, więc najczęściej partyzanci właśnie zdobywali te ermy. Wcale nie MP, które były domeną jakby już armii regularnej, z którą rzadko partyzanci się potykali. Więc w związku z tym te ermy były tak popularne, że w roku 1944 w instrukcji AK, która traktowała o niemieckiej broni strzeleckiej, pojawia się cała instrukcja obsługi właśnie ermy. Musiała być tak popularnie stosowana właśnie przez ta erma jest uszkodzona. Wygląda na to, że ona sprawiała poważne problemy, poza tym w dołku nie było magazynka do niej. A powiem Państwu, że do ermy jest tylko jeden magazynek, który pasuje. Magazynek do ermy. Także prawdopodobnie dlatego została ukryta poza obozowiskiem partyzanckim zakopana, ponieważ oni po prostu nie mieli do pistoletu maszynowego magazynka. A pistolet maszynowy bez magazynka jest niestety bezużyteczny.